Partnerem podcastu jest mojaszwajcaria.pl. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
przeniesiemy się do winiarskiego regionu Szwajcarii i dowiemy się, czy lepiej po tym kraju podróżować autem elektrycznym czy pociągiem.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, nazywam się Aleksander Gurgul, jestem dziennikarzem działu Klimat i Środowisko, a to jest podcast 8.10 w Gazecie Wyborczej. Dzisiaj moimi gośćmi będą Robert Jurszo i Anita Dmitruczuk. Będziemy rozmawiać o ich podróży po Szwajcarii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Szwajcarii podróżowaliście samochodem elektrycznym. W Polsce często narzeka się na brak infrastruktury do takich właśnie samochodów. A jak to wygląda w jednym z najbogatszych państw świata?
No to też nie jest tak kolorowo. To znaczy to jest, bo myśmy głównie jeździli tymi samochodami po terenie górskim, gdzie są no jakby duże różnice wysokości, są przewyższenia, często są podjazdy pod górę, a w związku z tym jakby no pobór mocy jest bardzo zwiększony w takich sytuacjach. W związku z tym jakby no często były takie sytuacje, że musieliśmy stawać po prostu i się doładowywać, więc jakby to też nie jest tak do końca komfortowe, chociaż no jakby tam infrastruktura dla samochodów elektrycznych w sposób nieporównywalny rozwinięta w porównaniu no z naszą. Nie?
No tak, tutaj warto dodać też chyba dwie rzeczy. Jedna jest taka, że prąd w Szwajcarii zasadniczo nie bierze się z węgla, tak jak w Polsce. A druga jest taka, że Szwajcaria jest jednak krajem, gdzie po prostu pociągi są po prostu, nie wiem, 8. cudem świata. Jeżdżą punktualnie, dojeżdżają wszędzie i transport publiczny jest w ogóle bardzo dobrze zorganizowany, więc samochód elektryczny nie jest jedynym wyborem, być może nawet nie powinien być pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o podróże po Szwajcarii.
Wspomniałaś o tym, że w Polsce jeżdżąc samochodem elektrycznym tak naprawdę jeździmy na węgiel. To w takim razie z czego prąd produkują Szwajcarzy?
Tam królują hydroelektrownie i to jest zasługa po prostu i ukształtowania terenu i po prostu jakby możliwości, które daje geografia Szwajcarii, to jest jakby super. Natomiast jeżeli wybór samochodu elektrycznego miałby być wyborem podyktowanym jakby taką troską o środowisko, to też warto mieć na względzie to, że jego produkcja pochłania po prostu bardzo dużo energii i być może nie warto wymieniać starego samochodu na nowy elektryczny z tego powodu. Chociaż bez wątpienia jest tak, że Europa idzie w tym kierunku i oczywiście elektryfikacja transportu to jest przyszłość Europy. Natomiast to porównanie między Polską a Szwajcarią pokazuje, jakie w tej chwili mamy ogromne problemy, przed którymi stoimy, a właściwie jesteśmy na początku tej drogi, więc jeżeli ktoś chciałby podróżować ekologicznie, zrównoważenie i jak najbardziej przyjaźnie dla środowiska, to raczej powinien po prostu niedaleko pojechać pociągiem, niż wybierać się na drugi koniec Europy samochodem elektrycznym.
No właśnie, bo to była już druga twoja podróż do Szwajcarii w ostatnich latach. Rok wcześniej jeździłaś głównie pociągami, czyli rozumiem, że na wyjazd do Szwajcarii najbardziej polecasz wybór właśnie kolei.
Tak, kolej jest wspaniała, poza tym korzystanie z kolei w Szwajcarii wiąże się z szokiem kulturowym, jeżeli ktoś korzysta z kolei w Polsce, dlatego że pociągi zawsze są punktualnie, a nawet jeżeli nie są, to minimalne opóźnienia są komunikowane od razu, a pasażerowie są przepraszani z podaniem powodu, dla którego pociąg jest spóźniony i tak dalej. Ale przede wszystkim mnie zaskakiwało to, że nawet w miejscowości takie oddalone od głównych szlaków turystycznych tam nie ma problemu, żeby dojechać. To znaczy, jeżeli to nie jest pociąg na jakiejś głównej trasie, to zawsze znajdzie się tam po prostu transport publiczny, nawet w tym miejscu, które nie jest przecież jakby hotspotem turystycznym, gdzie szukaliśmy z Robertem mrówek. To właściwie ten zjazd, z którego żeśmy skorzystali, po prostu wjazd do lasu, jest obok przystanku autobusowego, więc ta możliwość podróżowania po prostu zbiorowo jest.
Wspomniałeś o tym, że w Szwajcarii szukaliście mrówek. Konkretnie mowa o reportażu, który wspólnie opublikowaliście na łamach działu Klimat i Środowisko. Chodzi o jedną z największych kolonii mrówek w Europie. Robert, możesz opowiedzieć nam coś więcej o tym miejscu?
No tak, to jest bardzo szczególne miejsce. Myślę, że w ogóle wszyscy ci, którzy są fascynatami owadów, ale też lasów, powinni to miejsce odwiedzić, bo to pierwszy jest piękny las. To jest taki piękny, omszony, jest bardzo dużo gatunków iglastych, las górski z takim pięknym, kamienistym podłożem, z runem, gdzie jest wiele gatunków roślin. I to już jakby samo miejsce ma aurę takiej pewnej bajkowości. No na to nakłada się pewien fenomen europejski, ale też światowy, bo to jest największa kolonia mrówek leśnych w Europie, która liczy sobie, jeśli dobrze pamiętam, 1200 mrowisk, a więc jest ona ogromna i to się rozciąga w ogóle na, niech mnie Anita poprawi, ale jeśli dobrze pamiętam, to się rozciąga na odcinku chyba 100 kilometrów w ogóle, więc jakby te całe pas tych mrowisk, a więc on jest po prostu ogromny. I to jest też pewnego rodzaju fenomen pod tym względem, że mrowiska, jeśli spojrzymy na to od strony biologicznej, to mrowiska bardzo często ze sobą walczą. Mrówki są takim gatunkiem, który obok ludzi no, prowadzi też swoje wojny między mrowiskami, a tutaj mrowiska stworzyły taką no, niesamowicie interesującą superkolonię, która jest tak duża, bo jak mówię, ona ma 1200 mrowisk około. I to też jako zachętę do odwiedzenia tego miejsca można podać chyba również to, że sam Sir David Attenborough przyjechał tam kręcić jeden z swoich filmów przyrodniczych, żeby jakby pokazać ten niesamowity przyrodniczy fenomen.
Jak nazywa się to miejsce, żebyśmy naszych słuchaczy zachęcili do wyjazdu do Szwajcarii, w której części Szwajcarii jest ono położone?
To jest Jura szwajcarska.
Tutaj warto powiedzieć taką rzecz, że w Szwajcarii jest tylko jeden park narodowy, ale jest bardzo dużo parków przyrodniczych. Czyli takich miejsc, które starają się równoważyć po prostu gospodarkę, jakąś taki rozwój ekonomiczny czy społeczny po prostu z zachowaniem wartości natury. Jeden z tych parków właśnie przyrodniczych na Jurze, pomimo tego, że występują tam i żbiki, i wilki, i w ogóle wiele takich charyzmatycznych gatunków, do których jesteśmy normalnie przywiązani i na które zwracamy uwagę, to właśnie ten konkretny park postawił na mrówki. To znaczy uważa, że to jest ta atrakcja, która jest takim wyznacznikiem wartości po prostu tego terenu, więc jakby uznaliśmy, że nie sposób będzie tego nie znaleźć i nie sposób będzie przegapić, ale trochę żeśmy się pomylili, gdyż jest to też francuskojęzyczna część po prostu Szwajcarii i trzeba wziąć pod uwagę to, że inne języki niż francuski są tam raczej słabo znane i jeżeli chcemy się z kimś dogadać, zapytać o drogę albo znaleźć to konkretne miejsce, to raczej powinniśmy znać francuski.
Czyli jak na bardzo ważne z punktu widzenia przyrodniczego miejsce, jest ono raczej słabo rozreklamowane i poza tymi utartymi turystycznymi szlakami w Szwajcarii.
To jest właściwie w niewielkim oddaleniu od Grand Touru, czyli po prostu tego głównej trasy określającej atrakcje przyrodnicze Szwajcarii. Natomiast trzeba sobie powiedzieć też tak, że Szwajcaria jest krajem takim pocztówkowym, to znaczy ja tam chyba nigdy w życiu nie widziałam brzydkiego miejsca, jakkolwiek by to zabrzmiało. I te mrowiska są właściwie, godzinę, półtorej drogi od po prostu tej głównej trasy, od Grand Touru, więc nie jest to problem, żeby zboczyć trochę z tej trasy, a po drodze te widoki tak są zapierające dech w piersiach, więc ja nie wiem, na jakiej zasadzie Szwajcarzy wyznaczają po prostu te główne swoje atrakcje turystyczne, bo właściwie każda wieś tam mogłaby się obwołać po prostu atrakcją turystyczną, najpiękniejszym miejscem w Szwajcarii, miałaby ku temu powody i tak samo jest z tą Jurą, to znaczy to nie są wysokie Alpy, ale dla miłośników takiej turystyki pieszej czy po prostu jakichś takich wędrówek mniej wymagających, to jest świetne miejsce. To znaczy to jest bardzo blisko w ogóle Jeziora Genewskiego, więc to też jakby łatwo oba miejsca zobaczyć jakby za jednym zamachem, za jednym wyjazdem.
Ta miejscowość, w niedaleko której leży ten park natury, gdzie znajduje się ta superkolonia, to jest Saint-Georges. To jest taka nieduża górska mieścina. No tam faktycznie, jak Ani tam mówi, mieliśmy trochę przebojów z dostaniem się na miejsce, ponieważ nawet w ośrodku, który tam jest, no nikt nie mówił po angielsku, ani po niemiecku, w związku z tym dotarcie na miejsce zajęło nam dłużej niż przewidywaliśmy, aczkolwiek ja serdecznie zachęcam do odwiedzenia tego miejsca.
Zwiedzaliście także piękne pocztówkowe winnice, o czym napisaliście reportaż, winnice nad Jeziorem Genewskim. Opowiedzcie coś o tych miejscach, które zachwycają ze zdjęć dołączonych do waszego reportażu.
Te winnice są w ogóle na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, więc to jest tak, że to nie jest tylko wartość Szwajcarów, czy w ogóle Szwajcarii, ale Europy generalnie. I one tam są właściwie od XII wieku, czyli jakby w tym samym miejscu ta sama roślina była przez kilkaset lat uprawiana, a mimo to jakby to miejsce nadal ma taką wartość też produkcyjną, rolniczą, poza takim, że krajobrazową. No to są po prostu wzgórza porośnięte winem nad jeziorem, jeszcze w takim ułożeniu po prostu tarasowym, gdzie te kamienne tarasy po prostu schodzą stopniowo do jeziora, które jest ogromne i przepiękne. I Szwajcarzy mówią, że właściwie to wino, które jest tam produkowane, ono korzysta jakby z trzech słońc, to znaczy jedno jest po prostu słońce, drugie to jest to światło, które jest odbijane od tafli wody, a trzecie to jest to ciepło, które oddają mury tych winnic po prostu w okolicy nocą. Rzeczywiście jest tak, że tam panuje mikroklimat, to znaczy tam zimą temperatura jakby nad ranem to jest powiedzmy około 0 stopni, latem około 16 stopni. Więc to jest specyficzne warunki do po prostu produkcji wina. Natomiast no, zagadkowe jest to, jak bardzo zmiana klimatu i w ogóle zmieniająca się temperatura, ale też po prostu wilgotność i w ogóle postępowanie w związku z tym różnych chorób roślin, prawda, czy szkodników, jakby zagrozi tym winnicom. Na pewno byłoby ogromna szkoda, bo to jest taka wartość nie tylko krajobrazowa, ale też po prostu kulturowa. To znaczy tam te wioski nawet są zachowane w takim stanie, że bez problemu można sobie wyobrazić, gdyby tam nie było oczywiście samochodów, turystów, których jest bardzo dużo i ludzi na tarasach, którzy piją to wino, to można by sobie bez problemu wyobrazić, że jest to wieś właściwie średniowieczna, z kamiennymi domkami i w ogóle jakimiś tam przemykającymi cystersami gdzieś między uliczkami. Natomiast jakby badania też pokazują, że Szwajcaria może być jednym z tych, powiedzmy, beneficjentów zmiany globalnej, to znaczy jeżeli chodzi o produkcję wina oczywiście, bo tam te obszary uprawy, gdzie będzie już za gorąco, żeby je uprawiać, to właściwie nie jest Szwajcaria, bo ona korzysta właśnie z obecności Alp i w ogóle chłodniejszego klimatu.
Czyli z tego wynika, że w innych miejscach wino będzie się wycofywać, a w Szwajcarii nadal jest szansa, że w zmieniającym się, ocieplającym się klimacie winiarze wciąż będą mogli produkować wino dobrej jakości.
Być może jakby przemawia przeze mnie jakiś nadmierny optymizm, ale jestem prawie pewna, że nawet w świecie postapokaliptycznym, w świecie globalnego ocieplenia znajdziemy sposób na to, żeby produkować alkohol w tym wino. Ale rzeczywiście tak jest, że uprawa winorośli, która właściwie uchodzi za taką jakby szlachetną branżę i w ogóle bardzo zniuansowaną, jakby to jest branża, którą czekają zmiany i właściwie prowadzone są badania nad tym, jakie gatunki winorośli, gdzie sobie dadzą radę i na jakim obszarze w tej chwili są uprawiane, a gdzie będą mogły być uprawiane. I jakby w Szwajcarii procentuje jeszcze to, że tam wino było produkowane w warunkach przecież nie najlepszych, nie najbardziej optymalnych i jakby nie takich oczywistych, bo jednak w górskim krajobrazie, ale właśnie ta obecność różnych nisz w górach i różnych warunków po prostu geograficznych spowodowała też, że Szwajcarzy mają ogromną wiedzę na temat różnych odmian, tego jak się zachowują, zmieniają i tak dalej, i przecież wielowiekową tradycję. Więc to jest też ta część kultury, z której mogą po prostu czerpać garściami, żeby się obronić przed tymi zmianami klimatycznymi. No i oczywiście jest też tak, że to nie jest tylko problem temperatury, ale też po prostu odmiany tych winorośli, a jednak jest tak, że to jest produkcja dosyć monokulturowa, to znaczy 11 odmian winorośli, to jest 80% w niektórych obszarach w ogóle produkcji wina, a przecież tych odmian jest ponad 1000. Więc to, co jest problemem w ogóle w rolnictwie, czyli te monokultury, jest też problemem, albo może być problemem, w ocieplającym się świecie, również jeżeli chodzi o produkcję wina.
A co stanie się z winem, jeżeli planeta podgrzeje się ponad te 2 stopnie Celsjusza, które są wpisane do porozumienia paryskiego?
Jeżeli nie zrobimy nic, to właściwie ponad 80% w ogóle obszarów uprawy, które są dzisiaj, które dzisiaj mają tradycję uprawy winorośli, to będą miejsca, w których jakby wino przestanie być uprawiane. Ale to też oznacza, że będą inne miejsca, w których dziś wino nie jest uprawiane, ale stworzą się warunki do tego, żeby było. Pytanie jest takie, jak bardzo jesteśmy elastyczni, jak szybko możemy korzystać z innych odmian, reagować na te zmiany, ale też czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby temu scenariuszowi zapobiec, bo scenariusz 4 stopni Celsjusza więcej niż w epoce przedindustrialnej to powoduje problemy, gdzie produkcja wina jest właściwie najmniejszym problemem. Więc tak, być może na innych obszarach będziemy mieli rosnące winorośle, ale właściwie świat będzie płonął, więc nie wiem, czy to jest jakby optymistyczny wniosek dla winorośli na pewno, ale czy dla reszty, nie wiem.
Robert, ty pochodzisz i mieszkasz w zachodniej Polsce, gdzie również produkuje się wino. Porównywałeś polskie wino do szwajcarskiego?
Nie, przyznam, nie porównywałem. Znaczy, może nie powinienem tego mówić, ale jakby to wino, które Szwajcarki, przynajmniej które tamśmy degustowali, no to nie wiem, w moim przypadku na przykład blado wypada w porównaniu z winami, powiedzmy, bałkańskimi, czy portugalskimi, czy hiszpańskimi, ale to jest kwestia gustu oczywiście, natomiast ja nie mam porównania do win zachodniopomorskich i do austriackich. Zresztą na Pomorzu Zachodnim to jest raczej stosunkowo chyba nowy trend, który się rozwija od kilkunastu lat i dopiero teraz jakby te wina zachodniopomorskie wchodzą takiego, powiedzmy, winiarskiego mainstreamu.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli Anita Dmitruczuk i Robert Jurszo, redaktorzy i dziennikarze działu Klimat i Środowisko Gazety Wyborczej. A ja nazywam się Aleksander Gurgul i również jestem dziennikarzem zespołu Klimat i Środowisko Gazety Wyborczej. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest mojaszwajcaria.pl.